No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Nie muszę chyba wspominać, że niezmiernie się cieszę, że znowu się słyszymy i będziemy słuchać historii. Jak zawsze na początek pozwólcie na kilka komentarzy od Was mądrzejszych, mniej mądrych, śmiesznych, mniej śmiesznych, poważnych, trudnych. No tak jak to piszecie. Beata. Słucham z pucharkiem lodów i lemoniadą kawową. Miłego dnia, pozdrawiam wszystkich. Ten komentarz mnie zainteresował. Beatko, wiem, że prawdopodobnie to nie jest Twoja aktualna może historia, chociaż w sumie nie wiem, ale jest taki jakiś stereotyp i chciałbym Was prosić o wyjaśnienie, w sensie szczególnie drogie panie, że podobno Wy, jak przeżywacie jakieś takie emocjonalne trudności, jakieś wiecie, nie wiem, rozstania albo dramaty i tak dalej, to się zajadacie lodami. To jest w ogóle ciekawe. Dla mnie lody mogłyby nie istnieć. W sensie zjem oczywiście ze smakiem, jak tam ktoś mi da, czy gdzieś jestem, no i są lody, ale chyba nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, żebym sobie pomyślał, o, zjadłbym loda. A wy podobno macie to jako taki, wiecie, comfort food, nie? Czyli taki, że jak właśnie jest źle, to podobno jecie lody. Bardzo jestem ciekawy, drogie panie, czy to jest taki mit, czy rzeczywiście, a może po prostu zależy od człowieka, pewnie jak ze wszystkim. Ale napiszcie jakby co. Ola pisze tak. Chwała panu. Słucham HP, kręcąc kulki na cake popsy do mojej kawiarni. Słuchajcie, jestem chyba już po prostu stary dziad. Ja nie wiem, co to są kulki na cake popsy, ale jeżeli masz kawiarnię, to w ogóle Ola super. Dziękuję za tą historię, to jest pod ostatniego odcinka. Ja również modlę się za moich mężczyzn, męża i dwóch synków. Bardzo zależy mi na ich zbawieniu i ciągłej i bliskiej relacji z Panem Bogiem, a także abyśmy całą rodziną dobrze przygotowali się do dnia pierwszej komunii świętej naszego starszego synka. Ojcze Adamie, proszę o modlitwę za nas na ten czas przygotowania. Amen. Olu, to bardzo piękne, że bardzo zależy Ci przede wszystkim na zbawieniu i ciągłej relacji bliskiej z Panem Bogiem Twoich mężczyzn. Bardzo to piękne. Ale wytłumaczcie mi, błagam, co to są kulki na cake popsy. Matko, ja jestem bardzo stary chyba już. Onyx pisze tak. Wieczorny maraton z szóstakiem. Najpierw oglądam mocno stronniczych, a córka pyta, mamo, dlaczego Dominikanie są łysi? No i w sumie to nie wiem. Może ktoś wie? A teraz zalegam w łożu i w spokoju wysłucham HP. No drogi Onyksie, przecież odpowiedź jest oczywista. Jak mówił mój tato, który oczywiście jest łysy, i mój dziadek, który też był łysy, na mądrej głowie włosy nie rosną. Tak zawsze się w mojej rodzinie mówiło. Dlatego jestem łysy, bo przecież jestem bezbrzeżnie mądry. Ewentualnie jeszcze mój dziadek często podobno powtarzał, czy widziałeś kiedyś łysego barana? No więc właśnie. Miałem już odpowiedź, dlaczego Dominikanie są łysi, a przynajmniej ci, którzy są łysi, są mądrzy na pewno. No dobra, może koniec tych mądrości. Ewa pisze tak. Słucham HP w kwiaciarni, czyli mojej pracy, tęskniąc za babcią, która umarła w tamtym roku i jej pysznymi, ciepłymi proziakami z masełkiem, które się na nich topiło. Dziękuję Boże za nią i za to, że mnie wychowała. Mam nadzieję, że kiedyś znowu ją przytulę z Bogiem. Ewciu, pewnie, że ją przytulisz. Muszę przyznać, że ja w kwiaciarni bywam bardzo rzadko, no bo nie mam trochę za bardzo okazji, w sensie, no jakby wiecie, nie mam żony, nie mam kogoś, do kogo mógłbym chodzić z kwiatami. No czasem się zdarza, jest jakaś tam okazja, no to bywam. Byłem może, nie wiem, kilka razy w życiu, ale muszę wam przyznać, że zawsze jakoś tak magicznie zupełnie traktuję kwiaciarnię. W sensie, to jest jakieś takie miejsce niezwykłe. Pewnie przez te zapachy, które tam są. Wiem, że pewnie, Ewciu, ty jesteś przyzwyczajona do tego, bo tam pracujesz, ale to w ogóle byłoby fajne tam ci kiedyś odwiedzić. Magda, ostatni komentarz. Słucham leżąc na dywanie pod kocykiem. Dziękuję, ojcze. Zmógł mnie jakiś rotawirus. Dzielny mąż poszedł na spacer z dzieckiem, a ja odważnie wybrałam się do kuchni po leki, których tam oczywiście nie było. Tak się skołowałam, że potrzebowałam przystanku w drodze powrotnej do łuzia, bo we łbie zaczęło się strasznie kręcić. Mina męża po wejściu do domu z wózkiem bezcenna. Za tę historię dziękuję i za miły głos, którym masował moje obolałe zwoje mózgowe. No czegoś takiego to jeszcze, Madziu, nie słyszałem, żebym masował komuś obolałe zwoje mózgowe. Zapraszam i polecam. Jestem ponoć świetnym masażystą obolałych zwojów mózgowych. No to będziemy za chwileczkę masować wasze obolałe zwoje mózgowe kolejną historią, ale najpierw oczywiście czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Uli, co jej COVID wiarę zabrał. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, zapraszam Was na właściwą historię. Już pewnie po tytule trochę się spodziewacie, o czym będzie, aczkolwiek, no właśnie, no będzie o czym będzie, zaraz zobaczycie. Z góry proszę, kochani, o powściągliwość w komentarzach, bo tak jak też nasza autorka będzie pisała za momencik, to jest taki temat, który niestety bardzo nas podzielił. I proszę, skupmy się w tej historii na jej meritum, a meritum zupełnie nie dotyczy COVID-u. Tylko czegoś innego. I to jest w ogóle bardzo ważny temat. No posłuchajcie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kochana Ulo. Po licznych przemyśleniach wzięłam się w końcu do spisania swojej potłuczonej historii. Powiem szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałam o planowanej serii podcastów, to od razu rozbudziły się we mnie myśli i wspomnienia, o czym bym mogła napisać, bo potłuczonych historii trochę w moim życiu było. Myślałam początkowo, że napiszę o tym, jak ocalił mnie placek z rodzynkami. O, tego to Ula bym chętnie posłuchał. Jednak ostatnie 2 lata napisały nowy scenariusz. Mała uwaga. Pierwotną wersję napisałam około roku temu, więc nie wszystkie szczegóły będą aktualne, ale nie chcę całości przeredagowywać. Po przeczytaniu całości stwierdzam, że ta historia zawiera sporo dygresji i tak dalej, ale chyba jakoś się obroni. To, o czym napiszę, może wzbudzić kontrowersje. Ale w sumie zaczyna mi to być obojętne, bo i tak przecież hejt wylewa się zewsząd obficie. Na początku dla naszkicowania obrazu parę słów o sobie. Od zawsze byłam osobą wierzącą, głównie dzięki moim cudownym rodzicom, nauczycielom, księżom i różnym innym osobom, które Bóg postawił na mojej drodze. Gdy patrzę na to teraz, mogę uznać, że miałam szczęśliwe dzieciństwo. Wiadomo, raz było lepiej, raz gorzej, ale wydaje mi się, że były chwile, kiedy naprawdę byłam blisko Boga. Takie rzeczy jak codzienna modlitwa czy niedzielna msza święta były dla mnie oczywistością, nie tylko wpojonym nawykiem, ale częścią relacji. Jestem lekarzem, a wybrałam ten zawód, bo chciałam w życiu robić coś dobrego i ważnego, chciałam pomagać ludziom. Ostatni czas, w sensie od początku 2020 roku, nie wiem kiedy ojciec to przeczyta, no właśnie teraz, chyba dla wszystkich był szczególnie trudny. Dla mnie początek 2021 okazał się być przełomowy. Od początku tzw. drugiej fali epidemii, czyli od października 2020, pracowałam cały czas w szpitalu jednoimiennym, tylko z pacjentami zakaźnymi. Nie z własnego wyboru, taką dostaliśmy decyzję. Pamiętam początki pracy z pacjentami z COVID-em. To był naprawdę trudny czas, ogromne obciążenie fizyczne i psychiczne. Na początku mówiono, że na COVID umierają tylko starsi i schorowani, jednak rzeczywistość okazywała się być inna. Do szpitala, do mnie, trafiali młodzi, nieobciążeni ludzie, których stan nagle zaczynał się pogarszać, których często ostatecznie nie udawało się uratować. Wysportowani młodzi, najczęściej mężczyźni, niepalący, no nie dało się stwierdzić żadnych czynników ryzyka. Ludzie dotychczas w pełni sprawni, których ścinało z nóg tak, że nawet w stanie z łóżka okupione było dusznością. Ludzie dotychczas niechorujący, których oddech nagle stawał się na tyle niewydolny, że wymagali respiratora. W tym wszystkim nie było najgorsze, że trzeba ubierać się w kombinezon, który nie przepuszcza powietrza, i w maskę, po której po kilku godzinach robią się na twarzy bolesne odciski. Nie był problemem lęk, że pracujemy z chorymi zakaźnie i sami możemy zachorować. Najgorsza była bezsilność. Taka, z jaką na taką skalę, jako lekarz jeszcze nie miałam do czynienia. Wiadomo, przed epidemią też bywały przypadki, w których dla kogoś już nie można było nic więcej zrobić, to oczywiste. Chorzy w ciężkich stanach, paliatywni. Pracuję na internie już dobrych kilka lat i ciężko chorzy czy umierający pacjenci nie są dla mnie nowością. Ale to, co się działo na COVID-zie, to ciężko opisać słowami. Wracałam do domu i płakałam mężowi w rękaw, że nie wiem, jak i czy mam tych ludzi leczyć. Tak często towarzyszyło wrażenie, że stoimy pod ścianą i że dalej nie pójdziemy, że wszystkie możliwości terapeutyczne zostały wykorzystane i zostaje nam tylko czekać, łagodząc cierpienia na tyle, na ile jest to możliwe. Przeświadczenie, że chorych jest za dużo i że po prostu fizycznie nie damy rady wszystkim pomóc. Były momenty, że brakowało wszystkiego – sprzętu, leków, ludzi do pracy, miejsc w szpitalach. Przynajmniej tlenu nam nie zabrakło. A był to jeden z moich nocnych koszmarów. Dodatkowo, jak się łatwo domyślić, nie pomagało nastawienie części społeczeństwa, także niektórych z moich bliskich, którzy uważali, że to wszystko jest jednym wielkim oszustwem. Muszę też niestety napisać, jak bardzo mnie trafiło, gdy usłyszałem od pewnego księdza, że kto ma wiarę, ten nie zachoruje i nie umrze na COVID-a. I nie, nie było to w kontekście, że kto wierzy, ten nie umrze na wieki. Brzmiało to raczej, jakby ktoś faktycznie był przekonany o tym, że wiara jest w stanie uchronić przed chorobą. A ja przecież nieraz widziałam ludzi, którzy przy łóżku szpitalnym stawiali krzyżyki, obrazki, przy badaniu spod koszul ukazywały się medaliki i szkaplerze. Pacjenci sami mówili wprost o tym, że mają ufność już tylko w Bogu, że modlą się za nich bliscy, że polecali się grupom modlitewnym. Pamiętam scenę, jak jeden pacjent bardzo chciał zmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale z powodu duszności nie był w stanie wypowiedzieć jej słów. Modlił się wtedy z nim, a raczej za niego, pacjent z łóżka obok. I w obliczu takich własnych doświadczeń, ktoś mi mówi, że jak ktoś ma wiarę, to nie zachoruje. No nie. No po prostu nie. Przekonałem się też niestety, jak bardzo dobijające i zniechęcające do dalszych wysiłków jest to, gdy inni, zwłaszcza bliscy, zarzucają ci fałsz i złe intencje, albo chociażby tylko bagatelizują sprawę. Sprawę, która mi stopniowo odbierała zdrowie, zwłaszcza psychiczne. Nadal jednak w sferze duchowej starałam się postępować zgodnie z instrukcją. Robię wszystko, co w mojej mocy, resztę zawierzam Bogu. Naprawdę wierzyłam, że Wszechmogący może pomóc, może zakończyć epidemię, może uratować pacjentów, o których walczymy. Żeby wyleczyć moich pacjentów, robiłam wszystko, co wiedziałam. Co wiedziałem, że można zrobić z takiego punktu medycyny. Starałam się dodatkowo towarzyszyć im dobrym słowem, dawać otuchę i nadzieję. Resztę pozostawiałam Bogu, modliłam się, powierzałam intencje w grupach modlitewnych, a jak były w parafii propozycje okresowego postu o chlebie i wodzie, to też się starałam w miarę możliwości w to włączyć. I wierzyłam, naprawdę wierzyłam, że Bóg może tych ludzi uzdrowić. Panie, jeśli chcesz, możesz ich uleczyć. Miałam w pamięci, to taka dygresja, przytaczany na jakichś rekolekcjach obraz ze strychem i klapą, że Pan Bóg ma dla nas przygotowany ogrom łask, że wystarczy tylko otworzyć Mu drogę, a zasypią nas błogosławieństwa i łaski. Okazało się jednak, że to nie była ta historia. Ta, której doświadczyliśmy, była bardziej zbliżona do tej Hiobowej. Mam wrażenie, że dla mnie to była próba, czy pozostanę wierna, jeśli coś zostanie mi zabrane. Jeśli tak było, to chyba ten test niestety oblałam. W końcu przyszedł moment, że coś we mnie pękło. Pewnie nie bez znaczenia było to, że w domu też pojawił się kryzys w relacjach z mężem. Ale kolejna śmierć młodej osoby spowodowała we mnie jakiś przełom. Byłam akurat na pogrzebie tego pacjenta. Tak się akurat stało, że był rodziną osoby mi bliskiej. I wtedy poczułam, że nie jestem w stanie się modlić. Że nie potrafię wymówić nawet najprostszego aktu strzelistego. Nawet zdawałoby się najprostszego: Jezu, ufam Tobie. Po prostu ja przestałam ufać. Przestałam wierzyć, że Bóg chce nam pomóc. Nie byłam w stanie wymówić żadnej modlitwy skierowanej bezpośrednio do Boga. Wszystkie modlitwy, które przychodziły mi do głowy, wydawały się fałszywe. Pamiętam, jak starałam się wtedy modlić przynajmniej do świętych z prośbą o wstawiennictwo, ale to i tak był początek głębokiego kryzysu wiary. W jednych ze słuchanych później kazań usłyszałam, tak w uproszczeniu, że do trwania z Bogiem mogą kierować nas trzy elementy: emocje, wiara i wola. Ja w tamtym okresie nie miałem w sobie chyba żadnych pozytywnych emocji. Rozum zaś podpowiadał mi, że Bóg jest i jest wszechmogący, tak, wierzyłam wciąż, że Bóg jest i wszystko może, że może pomóc, ale najwyraźniej nie chce. Wiedziałem, że może wszystko, jeśli taka jest Jego wola, ale mówiąc tak prostszymi słowami, jeśli nie ma woli, to znaczy tak na chłopski rozum, że po prostu nie chce. Nie chce nas ratować, czyli chyba jednak nie jest miłością, a my nie jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Przychodziło mi też do głowy, że Bóg ma najwyraźniej swoich VIP-ów, no bo jeśli trzeba, jeśli ktoś jest częścią Jego planu, to potrafi nawet zmienić tor lecącej kuli, ale większość ludzi najwyraźniej nie zalicza się do grona VIP-ów, więc ich los jest mniej ważny. Nie ma dla nich żadnego szczególnego planu, więc mogą sobie umierać. Tak myślałam wtedy. Trzecim elementem, według tamtego kazania, mającym nas trzymać przy Panu, miała być wola. I tu jeszcze jakaś resztka została. Wola, czy może bardziej przyzwyczajenie, trochę jak w starym małżeństwie, już bez uczuć. No ale głupio, czy może niewygodnie byłoby postąpić inaczej. Bo mimo, że nie czułam, w sensie nie było we mnie uczuć, mimo, że rozum podpowiadał coś innego, nadal chodziłam do kościoła lub słuchałam mszy w prawie każdą niedzielę. Nadal odmawiałam codziennie dziesiątkę różańca, bo wciąż byłam w żywym różańcu. Choć to odmawianie to często było tylko takie, to wiecie, klepanie. A może to właśnie Maryja przez te zdrowaśki mnie jakoś uratowała? To, że chodziłam na mszę i odmawiałam modlitwę, to chyba była tylko kwestia przyzwyczajenia. Bo przecież robiłam tak od dziecka. Nie było w moim okresie, w moim życiu okresu, żebym przestała chodzić do kościoła, więc chodziłam dalej. Miałam wrażenie, że czasem tylko siłą rozpędu. Choć gdy słyszałam Ewangelię o tym, że Bóg da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy, albo inne o takiej tematyce, to miałam ochotę wyjść na środek i krzyczeć, że to nieprawda, że to nie ma najmniejszego sensu. W międzyczasie szukałam pomocy u księży na parafii przy spowiedzi. Chciałabym móc powiedzieć, że pierwsza spowiedź od kilku miesięcy, spowiedź przed Wielkanocą, to był moment ogromnego nawrócenia, ale nie było tak. Jakoś tamtą Wielkanoc przeżyłam, ale bez tej radości zmartwychwstania, która towarzyszyła mi zazwyczaj. Szukałam pomocy psychologa i często mówię pacjentom, że chodzenie do psychologa to nie powód do wstydu. Pamiętajmy, że to specjalista jak każdy inny. Szukałam też pomocy u bliskich. W tej historii nie ma momentu przełomowego. Nie było objawienia, olśnienia, nagłego zwrotu akcji, nie było efektu wow. Po prostu coś zaczęło się stabilizować. Zło się stopniowo wyciszyło, a ja zaczęłam powoli piąć się z powrotem w górę. Chociaż za taki mały przełomik, to mogę chyba uznać jedną ze spowiedzi, kiedy ksiądz powiedział mi, żeby ufać na tyle, na ile w tym momencie jestem w stanie. Od tamtej pory było jakby lepiej. Teraz wróciłam. Staram się być ciągle w stanie łaski, choć do całkowitego odbudowania poprzedniej relacji z Bogiem chyba jeszcze długa droga. A może ta relacja po prostu ma być inna, jak w małżeństwie po przejściach? Nie wiem, ale wiem, że przede mną jeszcze naprawdę dużo pracy duchowej. I wciąż szukam kogoś, kto pomoże mi rozwiać sporo wątpliwości, które na dnie duszy wciąż się tlą. Nadal modlitwa prośby jest dla mnie szczególnie trudna, nadal w sumie nie potrafię prosić o konkretne łaski. Z coraz większą rezygnacją podchodzę do modlitwy o uzdrowienie, błaganie o cud i tego typu rzeczy. Najśmieszniejsze, a może najbardziej tragiczne jest to, że ja to cały czas wiedziałam. Wiedziałam, że Bóg nie jest maszynką do spełniania życzeń, że to, co się dzieje z Jego woli, jest dobre, nawet jeśli po ludzku tego nie rozumiemy. Słuchałam wcześniej różnych kazań, konferencji, rekolekcji. Pamiętam też, co ojciec mówił na jednych rekolekcjach o prawdziwej modlitwie uwielbienia. A jednak gdy doświadczenie spadło bezpośrednio na mnie, zło wzięło górę, skopując mnie w jakąś otchłań rozpaczy. Jest taki jeden kanon z Teze, którym już dużo wcześniej lubiłam się modlić. Twoich dróg nie rozumiem, ale Ty znasz drogi dla mnie. I tak znałam te słowa już wcześniej, ale w momencie największego kryzysu wydawały się one bezsensowne. Teraz staram się odkrywać je na nowo. Dobra historia powinna mieć jakiś morał. Moja ma, ale chyba nie szczególnie odkrywczy. Ojciec mówił o tym wiele razy. Burza przychodzi na każdy dom, i ten na piasku, i ten na skale. Myślę, że od całkowitej utraty wiary uratowały mnie dość mocno ugruntowane korzenie, o czym wspominałam na początku. Myślę też, to również nic odkrywczego, że warto trwać przy Bogu, nawet jeśli nie czujemy w danym momencie żadnych uczuć, a rozum podpowiada nam coś zupełnie innego. Jeśli zostawimy Mu jakąkolwiek drogę, to On ostatecznie nas ocali. Na koniec mała prośba do słuchaczy. Proszę, nawet jeśli macie lekarzy za konowałów, a pielęgniarki za piguły, to weźcie się módlcie za personel medyczny i za chorych w szpitalach. Pamiętajcie, że biały personel to nie bezduszne maszynki, że codzienne stykanie się z cierpieniem nie jest łatwe, nawet po kilku czy kilkudziesięciu latach pracy. Czasem nawet pozorna oziębłość może być próbą poradzenia sobie w takich trudnych warunkach. Ściskam i pozdrawiam. Urszula. Uleńko kochana, serdecznie dziękuję Ci za tą wiadomość. Tutaj w PS-ie do mnie pisałaś, tego oczywiście nie będę czytał, że się spotkaliśmy w jednym z miast, gdzie głosiłem rekolekcję. Bardzo Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy. Mam w tym mieście, o którym pisałaś, zaplanowane rekolekcje za jakiś czas, chyba za rok. Tak mi się wydaje. Chyba w tej samej parafii zresztą. Więc może tam się znowu zobaczymy. Ula, bardzo dziękuję za Twoją historię. To jest bardzo ważna i bardzo piękna historia. Kochani, to nie jest historia o COVID-zie. I błagam Was, żebyście teraz tam, no właśnie, nie pisali jakichś dziwnych komentarzy. Zresztą jak będę je kasował po prostu. To nie jest dyskusja o COVID-zie. To jest dyskusja o momencie, kiedy człowiek widząc cierpienie, widząc zło, widząc śmierć, widząc nieszczęście, zadaje sobie pytanie, gdzie jest Pan Bóg? Jeżeli się spodziewacie, że wam w tym odcinku teraz odpowiem na to pytanie, no to sorry. Nie odpowiem wam, bo takiej odpowiedzi nie ma. Są na to różne dziwne odpowiedzi, tak? Takie jak na przykład tutaj, gdzie pojawiła się ta wypowiedź tego księdza, tak? Który mówi tak, kto wierzy, ten nie będzie chory. Boże, co za bzdury. Co za bzdury. To jest całkowicie wypaczenie wiary, to jest w ogóle myślenie o wierze w sposób magiczny. I wiem, że będą zaraz głosy, że to nie macie wiary, gdybyście mieli wiarę. Nie, to nie ma nic wspólnego z wiarą. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Tak, burza jest na domu, który jest wybudowany na piasku i na domu, który jest wybudowany na skale. I to, że jest na skale, to nie znaczy, że tej burzy nie będzie. Będzie burza. Będzie choroba, będzie nieszczęście, będzie katastrofa, będą kredyty, będą krzywdy. Ale jeżeli dom jest wybudowany na skale, to ten dom przetrwa. Tak, burza będzie okropna i strach będzie wielki. I też doświadczenie cierpienia może być ogromne. Ale przetrwamy. Nie ma tu żadnych łatwych odpowiedzi, kochani. Nie chcę wam ich dawać, takich łatwych odpowiedzi. Nie lubię ich, bo one są nieprawdziwe. Ula nam pokazuje bardzo piękną drogę, którą przeszła. Zobaczcie, mądre było kazanie tego księdza, o którym ona to mówi. Który mówi, że są trzy sposoby na trwanie przy Bogu, nie? Rozum, emocje i wola. Tak, czasem emocji nie ma żadnych. Jak to mówimy, nie czujemy Pana Boga. Rozum nam czasem też może mówić, kurczę, to wszystko to jest w ogóle, kochani, nie bójcie się takich pytań w głowie, nie? Każdy człowiek dobrze wierzący, człowiek właściwie wierzący, w sensie zdrowo wierzący, ma wątpliwości. Kochani, niejednokrotnie przez moją głowę takie pytania przychodziły, a może to wszystko jest jedna wielka lipa? Może ktoś to po prostu nawymyślał, a my jak takie ciołki za tym idziemy? Nie bójcie się tych pytań. Nie bójcie się. Na szczęście jest jeszcze wola. Taka wola, która mimo wszystko mówi, będę z tobą. Nie, ta wola się, kochani, bardzo kojarzy z miłością. Bo zobaczcie, czasem jest tak, kiedy się z drugim człowiekiem jest, kiedy się wybrało, że będzie się go kochało, to również emocje jakoś mogą osłabnąć, obumrzeć, niepodsycane, niekarmione, no właśnie źle budowane, mogą rzeczywiście zniknąć. Rozum też może mówić, Boże, czemu ja tak się męczę? Ale jest wola, którą ja nazywam sobie miłością. Dla mnie wola jest miłością, która mówi, a właśnie, że będę kochać. Będę kochać, będę w tym trwać. Będę próbować. To jest to, co Jan Odkrzyża nazywał nocą ciemną, nie? Gdzie też tylko wolą tak naprawdę zostajesz. Gdzie nic już nie czujesz, nic nie widzisz, a jesteś tam wolą. Bardzo pięknie napisałaś, Ulu, o tym, że twoja wiara stała się jakaś inna i właśnie może taka ma być. Ta relacja nie ma wrócić do tego, w czym była, Ulu. Nie. Ona ma się przekształcić w coś dojrzalszego, w coś większego. Pamiętajcie, to jest jedno z moich ulubionych zdań. I chyba tylko to zdanie wam zostawię jako taki mój komentarz, bo ja to zdanie wiem, że ono wiele nie tłumaczy, ale znaczy mnie ono wszystko tłumaczy. Ale wiem, że pewnie dla wielu z was może takie nie być. Ja kocham zdanie jednej ze świętych, która nie potrafiąc się modlić, nie potrafiąc być blisko z Panem Bogiem, też mając jakieś kłopoty w głowie, które była przekonana, że go Pana Boga obrażają. W pewnym momencie usłyszała od Pana Boga na modlitwie takie natchnienie. Czy ty za mną tęsknisz? W sensie, czy tęsknisz za byciem ze mną? Mówi, wiem, że nie umiesz ze mną być, ale czy tęsknisz za byciem ze mną? I ona odpowiedziała, tak, Panie, bardzo tęsknię, nie umiem, nie potrafię być z tobą, a tak bardzo tęsknię, żeby z tobą być. I on jej powiedział, bo widzisz, tęsknota za mną jest najwyższą formą miłości do mnie. I to jest właśnie to. Czasem nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu tęsknota za byciem z Bogiem, kiedy nie umiemy z Nim być. Tak, my czasem wtedy robimy rzeczy złe i niedobre, bo się obrażamy, bo zaczynamy Boga, nie wiem, odrzucać. Nie, tego nie róbmy, to donikąd nie prowadzi. Oczywiście to też rozumiem. Widzę to czasem w komentarzach, tak, u niektórych z was. Kiedy właśnie Pana Boga prosicie, On wam nie pomaga, jest wielki oburz. To zazwyczaj donikąd nie prowadzi. Piękna jest tęsknota, która mówi, nie umiem, nie rozumiem, nie wiem jak, a wręcz mam wszystko, co mi mówi, że powinno być, w sensie nie chce mi się z tobą być. A tak bardzo tęsknię, jakbym potrafiła z tobą być. Ta tęsknota jest miłością do Boga. Kto ma uszy, niechaj słucha. Lubię to zdanie Pana Jezusa. Wiem, że nie wszyscy to rozumiecie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tęsknijmy. Czasem trwajmy tylko siłą woli. Są tajemnice, których nie rozumiem. Jest cierpienie, którego nie pojmuję. Jest cisza po stronie Boga, której nie chcę i nie rozumiem. Ale trwam. I Ula, dziękuję Ci, że napisałaś nam o tym, że Ty też trwasz. Jesteś bardzo piękną osobą, Ula. I bardzo Ci, Ula, dziękuję za całą Twoją wielką pomoc i wielkie serducho, które dałaś w tym okropnym czasie COVID-u. I pewnie dajesz w swojej pracy też na co dzień. Ula, dzięki wielkie. I tak jak Ula prosiła, módlmy się, kochani, za konowałów i piguły, jak to czasem mówimy, tak? Czasem pozorna obojętność, piękne zdanie to jest, może być próbą poradzenia sobie w tych trudnych warunkach. Ja sobie nie wyobrażam, ja nie potrafiłbym być lekarzem, ja bym nie wytrzymał. To, co Ula tu opisuje, ja bym w takim doświadczeniu pewnie się po miesiącu załamał. Więc w ogóle wielki podziw. O matko, poważny dzisiaj odcinek, kochani, ale bardzo piękna historia. I Ula, dziękuję Ci, że ją mi wysłałaś. Moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Nawet jeżeli tylko tęsknotą możecie Go kochać. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia pewnie za tydzień. Z Bogiem.